Tematem dzisiejszego spotkania jest sytuacja na rynku deweloperów. W tej sytuacji dużo się dzieje w ostatnim czasie i z wielką przyjemnością przedstawiam Państwu naszych ekspertów. Witam Panią dr Iwonę Srokę, członkini zarządu Murapol SA, absolwentkę SGH.
Dzień dobry, bardzo mi miło być z Państwem i w tym moim ulubionym miejscu.
Bardzo dziękujemy za te miłe słowa i również serdecznie witam Panią dr Izabelę Rudzką, Instytut Finansów Korporacji Inwestycji SGH.
Serdecznie witam, również bardzo przyjemnie mi dzisiaj gościć w tym miejscu i móc rozmawiać na tak ciekawe tematy z bardzo ciekawymi gośćmi. Dziękuję.
Ostatni czas zmienia rzeczywistość w każdym możliwym obszarze. Rynek deweloperski nie jest żadnym wyjątkiem. Chciałbym zapytać, przed jakimi wyzwaniami stoją deweloperzy na początku 2023 roku? Pani prezes.
Się wyrwałam do odpowiedzi. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że ta dynamika zmian w naszym sektorze jest w ostatnich dwóch latach wyjątkowo intensywna. Rok 2021 większość deweloperów zaliczyła do znakomitego, jednego z lepszych w ostatniej dekadzie. Rok 2022 wręcz przeciwnie. I tutaj widać, że takim głównym driverem tych zmian były wysokie stopy procentowe, rosnące stopy procentowe, które przyhamowały akcję kredytową, ograniczyły dostęp do kredytów hipotecznych przez klientów detalicznych. I jednocześnie szereg zmian makroekonomicznych, które wpływają właśnie na popyt, na zachowania konsumenckie, no ale też również na nas, deweloperów, pod kątem podaży, którą dostarczamy na rynek. No jakie to są zmiany? Pewnie wielokrotnie Państwa również one dotykały, a więc inflacja, sytuacja geopolityczna i właśnie to, że taka niepewność rynkowa, niepewność funkcjonowania warunków rynkowych, ale zwłaszcza właśnie brak możliwości dostępu do kredytu hipotecznego, przystopowały mocno ten rynek. Czym to się objawiło? Objawiło się to tym, że średnio na naszym rynku około 40% zmalała sprzedaż mieszkań i tutaj zaraz powiem, u których mniej, bo nie chcę tutaj wykładu Państwu już takiego robić, ale jednocześnie zaczęła kurczyć się podaż, bo no, jesteśmy na uczelni ekonomicznej, jeżeli popyt maleje, to i podaż do tego się dostosowuje. W związku z tym deweloperzy uruchamiają i uruchamiali w poprzednim roku dużo mniej inwestycji deweloperskich i tak średnio jak w poprzednich latach, a zwłaszcza w 2021 roku było to około 160 tysięcy nowych mieszkań. Już w ubiegłym roku to było około 115, a prognozy na ten rok są, no, bym powiedziała, jeszcze trudniejsze, jeszcze bardziej, bym powiedziała, słabe, czyli de facto połowę tego, co w tym dobrym roku prawdopodobnie uruchomi się w tym roku, ze względu właśnie na te czynniki, które tutaj Państwu na początku wymieniłam.
To nie jest tylko kwestia jednego roku, bo ten cykl inwestycyjny jest znacznie dłuższy, a ta liczba pozwoleń na budowę w ubiegłym roku to jest 20% mniej niż przed rokiem. Nawet jeżeli on był bardzo wysoki, to mamy tutaj taki spadek, a liczba rozpoczętych budów 40% mniej.
Dokładnie. No to GUS podaje 30%, ale to jest poziom roku 2017, a prognozy na ten rok, przynajmniej takie, które ogłosił Polski Związek Firm Deweloperskich, a on zrzesza około chyba 300 największych i takich najbardziej aktywnych graczy, deweloperów. W związku z tym tu możemy posiłkować się jego statystykami. Oni przewidują, że to będzie połowę tego, co w ubiegłym roku, czyli 70-80 tysięcy nowych budów zostanie uruchomionych. I pamiętajmy, że jeżeli uruchamiamy nowe budowy, to te mieszkania wchodzą do sprzedaży, tak? Czyli już to jest ta podaż, która wchodzi na rynek. Jeżeli będzie jej mniej, no to trudno tutaj mówić o jakimś rozwoju rynku. No myślę, że ten rok będzie nadal, elegancko to nazwijmy, bardzo wymagający i ambitny.
Pani doktor, to jak wobec tych wyzwań funkcjonować? I z perspektywy deweloperów, ale też z perspektywy klientów, którzy na tę sytuację muszą też jakoś odpowiedzieć.
Ja myślę, że tutaj jeszcze warto by było dodać ważną kwestię z tego, z czym się deweloperzy będą mierzyli w tym najbliższym roku, jak i kolejnych, jakby zachowania ciągłości funkcjonowania firm, prawda? Bo w związku z tym, że mamy inflację, mamy wyższe stopy procentowe, a z drugiej strony mamy niższą podaż, będziemy mieli niższą podaż mieszkań na rynku, generalnie trzeba będzie przewidzieć prawdopodobnie jakieś cięcia kosztowe. I z tego, co już zapowiadają statystyki, prawdopodobnie będziemy musieli nastawić się na pewnego rodzaju niestety cięcia właśnie w zatrudnieniu w firmach budowlanych, firmach, które dostarczają nam ostatecznie produkty mieszkaniowe. To jest, wydaje mi się, że bardzo, bardzo takie poważne wyzwanie i dosyć duży problem, jeżeli chodzi o gospodarkę. Niestety.
Na razie jeszcze tego nie widać, natomiast pewnie też będzie takie odroczone. Pytanie do pani prezes, czy tak reagujecie w ten sposób?
Nawiążę troszkę do tego, co powiedziała pani doktor, ponieważ grupa Murapol, w której zarządzie jestem, no jest jednym od lat z największych deweloperów, więc może troszkę odniosę się do tych mniejszych firm, bo przecież pracujemy z naprawdę wieloma podwykonawcami. I rzeczywiście wśród komentarzy, czy od tych podwykonawców, czy od nawet mniejszych deweloperów, słychać, że ta sytuacja może być właśnie trudna i pewne takie przeszacowania na rynkach mogą nastąpić. Czyli ci więksi mówią, no cóż, jeżeli ci mniejsi upadną, to możemy tutaj jakąś lukę zagospodarować. Ale to nie jest dobra sytuacja dla wszystkich. Dlaczego? Bo w Polsce mamy bardzo duży deficyt mieszkaniowy. To są stare zaszłości jeszcze z dawnych czasów, 50 lat, kiedy się mało budowało, no może poza latami 70, ale mimo wszystko nawet te mieszkania są mieszkaniami starymi, z wielkiej płyty i ten głód mieszkań jest szacowany na około 2-2,5 miliona mieszkań. Co przy obecnych zasobach i obecnej podaży, która wpływała na rynek, no to zapewnia nam naprawdę dużo pracy na najbliższe kilka czy kilkanaście nawet lat. W związku z tym ta sytuacja, o której mówi pani doktor, że następuje też problem z egzystencją tych mniejszych czy deweloperów, czy podwykonawców, no może przez i z drugiej strony mamy problemy związane z finansowaniem inwestycji, no bo jednak to nie jest tylko finansowanie klientów, ale jednak mniejsi deweloperzy no, korzystają z finansowania bankowego, które stało się dla nich również albo wymagalne, albo mało dostępne. Więc tutaj takich dobrych newsów na ten moment nie mamy.
Tak, i jeszcze może tak tutaj pani prezes, no, trzeba by było dodać jakby kwestie ogólnie rosnących kosztów, prawda, na tym rynku. Bo dokładnie, w związku z wojną, prawda, na Ukrainie. Te koszty, które w tej chwili firmy deweloperskie, firmy funkcjonujące w branży budowlanej muszą ponosić, one są tak naprawdę 30-40% czasem wyższe w stosunku do tego, co było jeszcze rok, dwa lata temu.
A o jakich kosztach mówimy, pani doktor?
Mówimy o kosztach materiałów, ale kosztach energii, prawda? To wszystko razem składa nam się na ostateczną cenę, powiedzmy, wykonania danej usługi, czyli powiedzmy postawienia konkretnego budynku. Niestety tutaj tego nie przekroczymy i jakby no jest problem w tym momencie, od drugiej strony się nam pojawia, kto kupi mieszkania po takich cenach, prawda?
Te czynniki i geopolityczne, ale jeszcze COVID, który przerwał łańcuchy dostaw, spowodowały, że rzeczywiście ostatnie dwa lata naznaczone były no, ogromnymi ruchami po stronie cenowej, a pamiętajmy, że inwestycja deweloperska jest przewidziana na kilka lat, w związku z tym tutaj trzeba wziąć ryzyko tego, że jeżeli dzisiaj sprzedajemy mieszkanie, które wchodzi do oferty, to my je oddamy za ileś miesięcy czy lat nawet, właśnie jeszcze zostawiając sobie jakąś marżę, tak? Płacąc ludziom, którzy pracują, bo dajemy ile miejsc pracy na tym rynku. Także to jest, no nie bez przyczyny nazywa się to kołem zamachowym gospodarki, mieszkalnictwo, naszą branżę.
Pani prezes, to jest kwestia też tych cen związanych z opłaceniem pracowników, prawda? Mamy inflację, czyli generalnie płace też powinny rosnąć.
Oczekiwania płacowe. Dokładnie. Pytanie, czy to jest czynnik, który wpływa na sektor? Czy pracownicy chcą coraz więcej? Czy widząc, że jednak jest cięższa sytuacja i część deweloperów być może nie będzie w stanie przetrwać tych mniejszych, tego trudnego czasu, te oczekiwania płacowe zmniejszają?
To tutaj akurat trudno generalizować, bo to są w mojej ocenie też pewne kwestie zarządcze. Niewątpliwie to są takie czynniki, wektory, które wzajemnie gdzieś tam się trochę znoszą, no bo tak jak pani doktor powiedziała, no tutaj coraz więcej podwykonawców no jednak będzie szukało możliwości zatrudnienia, mając na uwadze to, że no już takiego popytu na nowe budowy, na nowe uruchamianie inwestycji, jak jeszcze w 2021 roku, takiego apetytu nie ma. Więc jest coraz więcej, no łatwiej jest dostać takiego czy podwykonawcę, czy pracownika na budowę. No ale niewątpliwie inflacja nas wszystkich dotyka.
Wojna w Ukrainie i to, że część osób, które pracowało na budowach, pojechało bronić swojego kraju, wpływa na ten sektor odczuwalnie?
Ja nie widziałam takich statystyk, może widziała pani doktor, ale powiem od nas z firmy, ponieważ to były osoby, które miały godne warunki zatrudnienia i pracowały już u nas dłuższy czas, no akurat nam tych pracowników dużo nie zniknęło.
Może tak przedstawię sytuację bardziej z podwórka, prywatnie. Akurat mieszkam pod Warszawą. I tam sporo się buduje się i w momencie, jak rozpoczęła się wojna, generalnie te budowy stanęły. Było widać ewidentnie, że one tam koło stanęły. W tej chwili coś już powoli zaczyna się ruszać, czyli w pewien sposób jakby wracamy do tego, co było, ale one ewidentnie przez kilka miesięcy stały, nic się nie działo. Osoby jakby zniknęły z tych miejsc pracy, zostały pozamykane wejścia na te miejsca budowy.
Jak mówimy o rynku deweloperskim, to ze strony konsumentów zawsze pojawia się pytanie, czy mieszkania będą tańsze i kiedy będą tańsze. I czy oczekują Państwo ze strony klientów właśnie takiego podejścia, że wstrzymam decyzje zakupowe, nie tylko z powodu takich, że trudniej o kredyt i niepewność co do przyszłości, tylko też takie oczekiwanie, że cena będzie niższa. Czy takie tendencje obserwują Państwo? A jeżeli tak, to kiedy mieszkania będą tańsze?
Zapytam panią doktor, co na ten temat sądzi właśnie z akademickiego punktu widzenia. No ja muszę państwu powiedzieć, że do tej pory już powiedzieliśmy tyle czynników, które no nie są pozytywne dla tego, żeby ceny mieszkań malały. Dlaczego? A jeszcze dodam do tego kolejne, tak? Czyli mówimy o inflacji, o rosnących kosztach budowy i prowadzenia inwestycji deweloperskiej, o kurczącej się podaży, a ja do tego jeszcze dołożę wydłużające się procesy pozwoleniodawcze, administracyjne, coraz więcej takich wymogów formalnych, czy na przykład decyzji, które często jeszcze wykraczają poza te nasze ścieżki, które są nakładane na podmioty budujące właśnie osiedla mieszkaniowe. Dodam, co nie wiem, czy wszyscy wiedzą może tutaj w tym gronie również, że my poza tym, że budujemy mieszkania, to mamy ogromny wkład w infrastrukturę wokół tych osiedli, czyli partycypujemy w budowie dróg, często przepraw mostowych, skrzyżowań. Tego nie widać, co wydaje się, że to robi miasto, ale jeżeli powstaje nowe osiedle, to natychmiast lokalne władze zbierają tutaj konsorcjum tych deweloperów albo danego dewelopera, który buduje osiedle i po prostu my te rzeczy porządkujemy, więc w jakiś sposób trzeba powiedzieć, że tworzymy też nową tkankę miejską, więc te koszty nie maleją. W związku z tym ja nie widzę tu przesłanek. Ceny gruntu trzymają się bardzo dobrze. W ubiegłym roku, pomimo jakby dużych spadków sprzedaży, ceny mieszkań za metr kwadratowy wzrosły. Także jak ktoś nam pokaże tutaj światełko w tunelu, że będzie taniej budować, szybciej budować, będą bardziej przyjazne ku temu okoliczności, no to wtedy powiem tak, to jest jakiś przyczynek do tego, żeby ceny były niższe. Pamiętajmy też, że no ta inflacja i rosnąca dynamika wynagrodzeń, która w ostatnich latach no bardzo przyspieszyła, no też powoduje, że nie ma tutaj przestrzeni do obniżek cen mieszkań.
Absolutnie tutaj się zgadzam z panią prezes, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę wzrost cen energii, wzrost cen usług, cen płac, prawda, inflację ogólnie, stóp procentowych, to nie możemy nawet w jakikolwiek sposób spojrzeć racjonalnie na fakt, że moglibyśmy obniżyć ceny mieszkań, prawda. No nie ma takiej opcji, nawet biorąc pod uwagę, że...
jest marża na wejściu i też jakaś sytuacja popytowa, bo jeżeli mamy Armagedon, jeżeli chodzi o finansowanie dłużne kredytami hipotecznymi i te decyzje kilkadziesiąt procent mniejsze nawet w pewnych okresach, no to być może jest jakaś przestrzeń do rozpoczęcia takich negocjacji czy zrównania popytu i podaży, jak jesteśmy uczelni ekonomicznej.
Chciałabym przestrzec Państwa przed postrzeganiem mieszkania i takiej inwestycji nieruchomościowej jak towaru, który trzeba sprzedać wiosną, bo to jest towar zimowy. Mhm. To też tak trochę nie jest, więc proszę zwrócić uwagę, no, że z jakiegoś jednak powodu przedsiębiorcy, bo tak trzeba nazwać i duże i mniejsze firmy deweloperskie, wstrzymują się z rozpoczynaniem nowych budów. Z jakiegoś powodu jednak ta podaż jest hamowana, więc te mieszkania nie będą stały i nie będą obniżane ich ceny, po prostu ich będzie mniej, tak? Poczekamy na lepsze czasy.
Dokładnie tak. Ja właśnie tutaj korzystałem z informacji, które podwzięłam na kongresie właśnie firm deweloperskich. No, ostatecznie padła informacja, że jednak pewne jakby przesłanki pozwalają przyjąć taki sposób patrzenia właśnie na to, co się dzieje na rynku, że jednak w tej chwili należy wstrzymać się z oddawaniem mieszkań, czyli generalnie no nie możemy liczyć, że ktoś będzie powiedzmy działał, funkcjonował po cenach najniższych, po kosztach, aby właśnie oddać te mieszkania.
Pamiętajmy, że my opłacamy pracowników, płacimy za te składniki, za materiały budowlane, które pozwalają nam znosić te budynki i musimy w długim czasie te wszystkie koszty ponieść, żeby w końcu to mieszkanie oddać klientowi.
To może pewna nadzieję możemy wiązać różnego rodzaju programami uruchomionymi, jak na przykład pierwsze mieszkanie. Czy to wpłynie na rynek, czy zmieni sytuację na rynku nieruchomości? Pani prezes.
Znaczy ja już mam takie od lat ukute powiedzenie, że zwitamy z radością wszystkie tego typu programy, jeżeli one pomogą jakiejś grupie klientów. Nie jest to rozwiązanie o charakterze systemowym, jakieś globalne, żeby wszystkich to dotknęło, bo pamiętajmy, że takie programy mają swoje parametry, ograniczenia i to jest dla jakiejś tam grupy osób. Natomiast niewątpliwie dobrze, że rząd takie programy uruchamia i pomaga zwłaszcza młodym rodzinom. Bardzo kiedyś popularne programy Mieszkanie dla młodych, Mieszkanie dla singla, Rodzina na swoim. Czekamy również na ten program związany z kredytem, dopłatą do kredytu. Oczywiście jako przedsiębiorcy życzylibyśmy sobie, żeby to rynek regulował i pozwalał nam rozmawiać i pracować z klientami, którzy mają dostęp do tańszego kredytu i mają takie warunki zatrudnienia, które powodują, że mogą sobie pozwolić na zaciągnięcie tego kredytu i spłatę tego kredytu w długim czasie. Ja też już gdzieś publicznie mówiłam o tym, że przecież to właśnie ludzie młodzi, którzy stają u progu swojej kariery, powinni mieć możliwość właśnie zaciągnięcia spłaty tego kredytu i korzystania z mieszkania, a niekoniecznie, żeby no, robili to po osiągnięciu jakiejś puli oszczędności czy na jesieni swojego życia. Czyli to jest takie idealistyczne podejście, ale jeżeli mamy taką sytuację jak teraz, zwłaszcza w warunkach wysokich stóp procentowych, zawsze z dużym zadowoleniem witamy takie programy. No zobaczymy, jaki będzie tego efekt, bo z tego co wiem, to jednak warunki obecne kredytowania i te, które będą w programie tym dwuprocentowego kredytu, są tak drastycznie różne, że się zastanawiam, jak szybko ta pula przewidziana dopłat się skończy. Po prostu one są bardzo atrakcyjne w porównaniu z tymi warunkami rynkowymi. Z drugiej strony też pamiętajmy, że są obostrzenia, które jednak mogą powodować utratę tego kredytu, na przykład jeżeli ktoś nie będzie mieszkał w tym mieszkaniu, bądź nie będzie to jego pierwsze mieszkanie, są ograniczenia wiekowe, dochodowe, no więc tam też ta grupa się jakoś zawęzi. No i też mamy jeszcze trochę czasu, bo to chyba 1 lipca najwcześniej ten program ruszy. No i pytanie, czy banki będą dostosowane i będą miały już sformalizowane swoje relacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i będą mogły otworzyć okienko i takich kredytów udzielać, bo przypomnę, że w ubiegłym roku, 26 maja, jakby startował program Mieszkanie Kredyt bez gwarancji, to również to no, nie mieliśmy gotowości po prostu banków w tym zakresie.
Pani doktor, jak pani ocenia tego typu programy, jeżeli chodzi o zmianę sytuacji na rynku nieruchomości?
Ja myślę, że naprawdę to jest bardzo dobry i duży bodziec, jeżeli chodzi o niwelowanie pewnych problemów mieszkaniowych, luki tak zwanej mieszkaniowej, ponieważ musimy pamiętać, że w Polsce mamy sytuację taką dosyć ciekawą, bym powiedziała, że którą potwierdziliśmy w badaniach przeprowadzonych 2 lata temu, zleconych przez Związek Banków Polskich. Mianowicie te badania pokazały nam, że w grupie osób do 45 roku życia, to była akurat badania na grupie 1024 osób, mieszkańców całej Polski. Okazało się, że 97% osób z tej puli jest zainteresowana mieszkaniem własnym, czyli zakupem mieszkania. Oczywiście różne względy, nie wynajmowaniem, różne względy finansowe, przede wszystkim finansowe, uniemożliwiają tym osobom często podjęcie takiej możliwości zakupu mieszkania, ale gdyby takie pytanie między innymi było, gdyby miały taką szansę, na pewno 97% osób zakupiłoby mieszkanie. Te pozostałe kilka procent to były osoby, które gdzieś tam czekały na jakiś spadek albo wiedziały, że niedługo będą wyjeżdżały za granicę. Czyli generalnie de facto można powiedzieć, że wszyscy Polacy, jeżeli mieliby taką szansę, chcieliby mieszkać w własnych mieszkaniach. Oczywiście nie ma takiej możliwości, nie ma takiej. Dokładnie tak, dokładnie tak. I to jest właśnie wynika między innymi z braku możliwości czy zaciągnięcia kredytów, czy braku posiadania wystarczającej wielkości środków na nabycie takiego mieszkania. I w tym momencie takie programy, które po kolei wchodzą, oferują nam rządy, jak najbardziej są właściwymi, aby pomóc, aby wspomóc tą grupę osób, bo należy jeszcze pamiętać, z kolei z innych badań przeprowadzonych przez ministerstwo wynika, że Polska jest krajem, w którym osoby do 35 roku życia, jest tych osób, jakby najwięcej tych osób mieszka z rodzicami, prawda? I w tym momencie to jest naprawdę dosyć duży problem. Oczywiście zaczęto się zastanawiać, z czego to wynika, czy jakieś problemy powiedzmy socjologiczne i tak dalej, ale z drugiej strony, jakby patrząc na te nasze badania, jednak okazuje się, że osoby chcą być na swoim, jednak nie mają takiej możliwości. I teraz ten program Pierwsze Mieszkanie jest naprawdę, wydaje się, bardzo takim ciekawym rozwiązaniem. Na razie nie wiemy, jak on będzie w praktyce wyglądał, on dopiero wejdzie. Założenia są bardzo, bardzo fajne, tym bardziej mogę tutaj powiedzieć, że gro takich rozwiązań wynika też z tych naszych badań. I bardzo chętnie byśmy pracowali tutaj na poziomie właśnie ministerialnym nad jakimś takim pewnym doprecyzowaniem różnych rozwiązań.
Myślę sobie, że jest pani poproszona, żeby jeszcze ten program doostrzyć, to co by pani w nim zmieniła, tak żeby on był jeszcze bardziej atrakcyjny?
Ja myślę, że tutaj należało. Ja myślę, że tutaj tych takich obostrzeń jest dosyć sporo tutaj, co pani prezes powiedziała, aczkolwiek należało.
To pieniądze dla wszystkich, tak?
Tak, no niestety środków dokładnie. Po pierwsze, środków mamy niewiele, po drugie jest też ten drugi system, oprócz tego dwuprocentowego właśnie oprocentowania tych kredytów, jest system oszczędnościowy. To też jest bardzo fajna sprawa dla osób, które jakby nie mają środków na wkład własny, ale wydaje się, że to wszystko wymaga takiego doprecyzowania pewnych takich ram, aby po pierwsze była łatwość udzielania, szybkość udzielania wyższa tych kredytów, po drugie jakby doprecyzowanie pewnych warunków i dla banków, i potem ostatecznie dla klienta, który będzie korzystał z tego kredytu. Ale wydaje mi się, że bardzo fajnym posunięciem jest podwyższenie tego poziomu wysokości liczby lat do 35, bo do tej pory wszystkie programy chyba do 35 roku tylko przewidywały osoby, które mogą starać się o takie kredyty. To jest bardzo, bardzo fajne rozwiązanie moim zdaniem.
Też pani ten program się rozkula dopiero, bo przecież ten program będzie w tym roku. Ja gdzieś to sobie nawet wynotowałam, co mówi ministerstwa, co mówią eksperci, ale raczej wynika z tego, ministerstwo mówi, że 20-25 tysięcy osób w tym roku skorzysta z programu. Czytałam tu takie eksperckie opinie, że raczej około 10 tysięcy wniosków w tym roku, a te 40 tysięcy to przyszły rok, czyli widać, że to są takie najbliższe dwa lata, kiedy on się tak naprawdę rozhula. No zobaczymy. Też eksperci mówią, że być może nawet więcej niż na mieszkania będzie popyt na dofinansowanie budowy domów jednorodzinnych, tak? Bo tutaj też może być, że ten wkład może być wykorzystany do sfinansowania domu jednorodzinnego, ale łączna wartość ziemi i tej budowanej nieruchomości nie może przekroczyć 1 milion złotych, więc no tutaj też ryzykiem jest ta łatwa utrata dopłaty, w związku z tym no pytanie, czy to pójdzie bardziej na mieszkaniówkę, czy na domy jednorodzinne. No ale z drugiej strony, słuchajcie państwo, no państwo też nie może nam we wszystkim i każdemu pomóc, więc no dlatego mówię, chwalimy, że są takie programy jeżeli to właśnie tym grupom najbardziej potrzebującym może ułatwić dostęp do własnego M, a pamiętajmy, że w tej piramidzie potrzeb to właśnie takie bezpieczeństwo i mieszkanie no, jednak kształtuje się na wysokim, wysokim poziomie.
Dokładnie. Pani prezes, jeszcze właśnie warto by było dodać, że z kolei w innych badaniach tutaj padła taka wręcz informacja, że młodzi ludzie jakby zwlekają z podejmowaniem decyzji, z zakładaniem rodzin, z posiadaniem potomstwa ze względu na to, że niestety nie posiadają tego mieszkania. I jakby kwestia pomocy właśnie tym osobom młodym w nabyciu, nabyć w różny sposób mieszkania jest bardzo istotna, jakby też w innych kwestiach funkcjonowania ekonomii, gospodarki i tak dalej.
Nawet się może bardziej sprawdzić niż słynne 500+.
Pytanie, czy własne mieszkanie, czy mieszkanie dostępne na wynajem, czy sektor najmu instytucjonalnego może polepszyć sytuację firm deweloperskich?
Ja jestem zwolenniczką, bo uważam, że to są dwa komplementarne absolutnie rynki. I ten rynek drugi, mieszkań na wynajem, ale ten długoterminowy najem, o tym mówimy, jest w Polsce mało rozwinięty, bo to jest raptem około 10 tysięcy mieszkań w tej chwili wynajmowanych przez profesjonalne podmioty, które
zagraniczne, które wchodzą i całe osiedla czasami.
A to nawet dlaczego w Polsce nie ma na przykład REIT-ów, które umożliwią to mnie, pani, właśnie zakup sobie akcji takiego podmiotu, który robi to w sposób profesjonalny? To od lat mówimy o REIT-ach i nie możemy się z tym w ogóle, że tak powiem, wykokosić, ruszyć. W związku z tym nie widzę powodów, żeby również i nasze fundusze, nasi inwestorzy instytucjonalni czy podmioty, które będą umożliwiały dostęp do takiego papieru wartościowego właśnie Kowalskim, nie ruszyły i nie zbudowały tego. No nie mamy legislacji, zgadza się. Być może jakiś kolejny zakręt spowoduje, że to zrobimy. Dlaczego? Na całym świecie jest to rynek dynamicznie rosnący, a w warunkach, kiedy właśnie mamy ograniczony dostęp do kredytu, możemy takie mieszkanie traktować jako uzupełnienie zasobu mieszkaniowego, bo jak Państwo pewnie słyszeli, również w związku z tym, że jest mniejszy dostęp do kredytów i mamy gości z zagranicy, ceny najmu wysoko poszły do góry i jednocześnie tych mieszkań na wynajem nie ma, tak? I są przykłady miast, gdzie nawet dwucyfrowe wzrosty są czynszów, a w ogóle takich mieszkań nie ma. W związku z tym to jest absolutnie rynek komplementarny. Dodam jeszcze, że na 15 milionów mieszkań czy nieruchomości, które mamy w Polsce, około 1,5 miliona to są wynajmowane. Z tego 10 tysięcy, uwaga, 10 tysięcy to są mieszkania w najmie tym instytucjonalnym. To jest naprawdę, musielibyśmy chyba z 50 lat budować, żeby jakiś jeszcze znaczący tutaj postęp uczynić. Zresztą rok do roku, w ubiegłym roku nastąpił spadek tych transakcji właśnie na rynku tym funduszowym, private rent sektor. Trzeba to podkreślić. No, tym samym czym de facto spadek koniunktury na rynku mieszkaniowym, tak? Nie mamy tutaj zbyt dobrego okresu w roku 2022. Myślę, że też no, nie ma tutaj zbyt przyjaznej atmosfery wokół tych funduszy i wydaje mi się, że też musimy promować troszeczkę to, że to jest jakaś alternatywa dla ludzi, że oczywiście większość z nas deweloperów sprzedaje dla klienta detalicznego i to jest jakby nasze główne, że tak powiem, zadanie. Główny biznes, bo nawet jeżeli zwróćcie Państwo uwagę, były te transakcje z funduszami, one na pewno były mniej korzystne dla tych deweloperów niż dla klienta detalicznego.
Więc
to jest, słuchajcie Państwo, to jest po prostu uzupełnienie tego sektora i właśnie taka w przypadku akurat grupy Murapol, to jest to druga noga, na której właśnie w takich strategicznie, takich trudniejszych okresach można sobie stanąć. Także za ubiegły rok to było około 20% naszej puli, że tak powiem, budowanych mieszkań. To było to, co poszło do naszego akcjonariusza, ale właśnie w ramach też takiego nie transakcji, że to były gotowe mieszkania dla Kowalskiego, tylko w formule design and build.
Pani doktor, czy ten najem instytucjonalny może zmienić sytuację na rynku?
Ja myślę, że przede wszystkim on jest bardzo potrzebny. Jest potrzebny w takich miastach, gdzie mamy uniwersytety, gdzie mamy duże zakłady pracy, gdzie mamy jednak mobilność dosyć dużą. I nawet nie w tych miastach, nie dokładnie tylko w tych, ale na obrzeżach. Bo pamiętajmy, że spora część osób nie mieszka w Warszawie, tylko do Warszawy dojeżdża. I w tym momencie możliwość jakby zamieszkania czasowo, też nie ukrywajmy, że często osoby mieszkają w jakimś okresie czasu w danym miejscu, jest bardzo istotna do tego, żeby to miasto, powiedzmy, rozwijało się, miało konkretnych pracowników. Jakby w tym momencie te mieszkania z tej puli najmu instytucjonalnego jak najbardziej dają taką możliwość. Studenci, przecież gdybyśmy nie mieli możliwości wynajmowania mieszkań, no byłby bardzo, bardzo duży problem. I jakby takie duże miasta, czy miasta, które gdzieś są na obrzeżach dużych miast, jak najbardziej potrzebują sporej ilości mieszkań, które będą wynajmowane. I jeżeli chodzi o taki najem regulowany, właśnie instytucjonalny, wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawy i pożądany model, bo tutaj będziemy mogli pewne rzeczy sobie uregulować, prawnie ustanowić jakieś zasady i wydaje mi się ostatecznie, że on będzie będzie bezpieczniejszy, będzie pewniejszy, jeżeli chodzi o taki najem, powiedzmy w stosunku do najmu całkowicie prywatnego, realizowanego przez osoby postronne, prywatne.
Jeszcze mogę tutaj dodać, no to zwróćcie Państwo uwagę, że to jest kapitał, który wpływa i który tu zostaje w tym kraju, tak? Czyli jakby powstaje jakiś zasób mieszkaniowy, którego nikt pociągiem stąd nie wywiezie, tak? Jeżeli my zablokujemy w jakiś sposób regulacjami, a klient z kolei nie będzie miał możliwości zakupu mieszkania właśnie w takich cyklicznych okresach, jaki teraz mamy, kiedy no, rata kredytowa wzrosła dwukrotnie i wykruszyli się klienci, których jeszcze rok temu było stać na takie mieszkanie, no to te mieszkania nie powstaną, a tak przynajmniej komplementarnie do tego powstają i jest szansa, żeby je wynająć. To są zresztą społecznie też bardzo takie sympatyczne miejsca, ponieważ tam się tworzą pewne społeczności, jest jakaś tam, tworzy się jakaś kultura zamieszkania w tych miejscach. Pamiętajmy, że to są też mieszkania serwisowane, zwykle już urządzone, z takim, no bym powiedziała, przyjemne miejsca do zamieszkania. I tak jak powiedziała pani doktor, czy na czas, kiedy my pracujemy w jakimś mieście, czy kiedy jeszcze nie mamy tej zdolności do zaciągnięcia kredytu i kupienia własnego mieszkania. Absolutnie dwa komplementarne rynki mieszkaniowe. Nie przeszkadzające sobie. Nie przeszkadzające.
Mówiły panie na początku, że ta podaż się zmniejszy jako reakcja deweloperów, ale chciałem zapytać, czy te mieszkania za kilka lat będą trochę inne? Czy właśnie ta presja, być może trochę obniżania kosztów, bo takie jest oczekiwanie klienta, bo nie jest skłonny zapłacić tyle, ile wcześniej, bo ma mniej finansowania, sprawi, że pewne trendy, które obserwowaliśmy, jak rozwój inteligentnych mieszkań, budownictwa inteligentnego, bardziej ekologicznego, energooszczędnego, czy to jest coś, co będzie zatrzymane, czy to są tak silne trendy, że one się nie będą zmieniały, zdaniem pani prezes?
No, wydaje mi się, że nie będzie zatrzymane. Dlaczego? Bo mamy cały pakiet regulacji związanych z ESG, czyli Environmental, Social and Governance Responsibility, czyli za moment również dla naszej branży, która no, jest tutaj trochę mocnym takim trucicielem tej planety, szereg elementów, które pokażą nie tylko, jaki ślad węglowy zostawiamy, ale i nasze produkty, czyli budynki, ale również w jaki sposób my to redukujemy, więc na pewno pod tym względem nie będziemy przechodzić do kontenerów, które nie mają termoizolacji i które... Natomiast dodam, że przy tym całym jakby trendzie i przy tej geopolityce, która sprawiła, że i energia jest droższa i wszystko, właśnie wzrosło zainteresowanie klientów tymi inteligentnymi rozwiązaniami. Dlaczego? Bo one pozwalają nam właśnie obniżyć temperaturę, kiedy nas nie ma, zakręcić wodę też trochę ze względów bezpieczeństwa, zasłonić zasłony, żeby było cieplej, czyli trochę zarządzać tym mieszkaniem pod względem zużycia wody, energii. No, według naszych przynajmniej wyliczeń inteligentne rozwiązania, które są w grupie Murapol stosowane już od chyba 4 czy 5 lat nawet, pozwalają obniżyć zużycie energii o nawet 20-30%, więc to są znaczące. Zresztą powiem Państwu, ja również mam u siebie w domu tego typu rozwiązanie i zawsze jak wychodzimy, obniżana jest temperatura, wszystkie światła absolutnie wyłączane i to jest pewna oszczędność. Wracamy do domu, dopiero wtedy podkręcamy trochę ten wskaźnik temperatury. i weszło nam to już w krew i coraz więcej klientów się tym interesuje. Na początku to było traktowane rzeczywiście jako coś takiego fajnego, ale nie każdy chciał się z tym zapoznawać. Teraz już naprawdę coraz więcej mieszkań jest w to wyposażanych i wzbogacany jest ten system.
Pani doktor, to jeżeli chodzi o trendy związane z mieszkaniami w najbliższych latach, czego się możemy spodziewać? Czy coś się zmieni?
Ja myślę, że tutaj powinniśmy patrzeć na tę kwestię dwutorowo. Z jednej strony jak najbardziej mamy te inteligentne rozwiązania, ekorozwiązania, właśnie ESG, czyli powiedzmy energooszczędne budynki, pasywne budynki, czy na przykład różne rozwiązania nowych technologii energii.
W całych miastach smart, to jest tak, w takim szerszym dokładnie. Kontekście możemy rozpatrywać.
Tak, tak, jak najbardziej. I to się sprawdza i myślę, że po pierwsze zaczynamy chyba dorastać, ale nawet nie od strony takiej powiedzmy mody, tylko od strony potrzeby. Bo widzimy, że to się opłaca, tak samo jak miastom coraz bardziej widzą, że się opłaca, żeby powiedzmy wymieniać żarówki na nie wiem, na całych osiedlach, na drogach, na LED-owe. Tak samo nam się w tej chwili już widzimy, że się opłaca też wstępować w różne rozwiązania i z tego korzystać. Z drugiej strony jest to prawo, prawda, które będzie też w pewien sposób wymagania nowe wprowadzało i przed tym nie uciekniemy, firmy nie uciekną budowlane, ani tak naprawdę coraz więcej firm będzie w te systemy ESG wchodziło. Chociażby w kontekście łańcucha dostaw, czyli bycia tym powiedzmy eko w jakimś takim szerszym aspekcie. A z drugiej strony niestety mamy ceny, które też w pewien sposób, właśnie to jest ta druga strona medalu, negatywna, mamy ceny, które czasami jest nam trudno po prostu przeskoczyć. I tak jak ja na tę kwestię patrzę, bo to też znowu te ceny trzeba będzie dwojako rozpatrywać, bo możemy patrzeć tylko pod kątem naszych zdolności kredytowych czy możliwości finansowych nabycia mieszkania. W tym momencie możemy powiedzieć, ok, będziemy zmniejszali powiedzmy metraż, który jesteśmy w stanie powiedzmy z jednej strony nabyć, a z drugiej strony utrzymać. Ale to też nie do końca jest prawda, bo pandemia nauczyła nas, że jakby potrzebujemy coraz większych mieszkań, prawda? Każdy z nas pamięta, jak wyglądała praca w czasie pandemii.
No, zresztą nie zgodzę się z dokładnie, panią, ale zaraz
tak? Powiem. Tak? Dobrze, no to ja bardzo cieszę się, że będziemy mogli jakąś polemikę poprowadzić, ale tak jak właśnie na przykład też tutaj mamy w jednych z badań, okazało się, że w czasie pandemii wzrosła na przykład liczba zainteresowanie osób posiadaniem mieszkania z ogródkiem, gdzie wcześniej jeszcze był problem ze sprzedażą takich mieszkań gdzieś tam z takim ogródkiem. W tym momencie jakby sens posiadania ogródka wzrósł i faktycznie z tego, co jakby tutaj analizowaliśmy, on w pewien sposób może nie do końca aż tak silnie się utrzymał ten trend, ale trend posiadania ogródka jest i większych mieszkań, ponieważ spora liczba osób zaczyna, przynajmniej tak jak obserwuję i jakby też gdzieś tam informacje do mnie docierają, zaczyna pracować w domu. Jest praca, prawda, hybrydowa, czyli każdy z nas, kto pracuje w domu, jednak musi posiadać pewien spokój, musi posiadać małe, większe pomieszczenie, ale musi je mieć. Czyli z drugiej strony zapotrzebowanie na większe mieszkania w pewien sposób będzie taki trend, ale na ile on będzie silny i na ile będziemy w stanie z niego skorzystać w kontekście naszych możliwości finansowych, to druga sprawa.
No właśnie, to tutaj silniejszym czynnikiem jednak są te raty kredytowe i to, na co możemy sobie pozwolić. W związku z tym najlepiej sprzedają się małe mieszkania na polskim rynku, czyli takie dwupokojowe, kawalerki. I jeszcze rok temu taką średnią polską rodzinę, dwie osoby i dziecko, stać było na mieszkanie 60-metrowe i ten kredyt 350 tysięcy. Po podwyżkach 100% jest to połowa tego, czyli mogą sobie pozwolić co najwyżej na dwupokojowe mieszkanie albo kawalerkę i widać, że konkurencja w sprzedaży mieszkań 60+ jest największa. A najlepiej sprzedają się mniejsze mieszkania, ale zgadzam się też z tym, co powiedziała pani doktor, że w warunkach, kiedy dużo osób jednak przeszło na pracę zdalną bądź doceniło możliwość posiadania oddzielnego pokoju, nawet mniejsze mieszkania, ale takie kompaktowe, gdzie jest większa liczba pomieszczeń, z powrotem wróciły do łask. To jest tak troszeczkę, przynajmniej dla mojego pokolenia, przypomina trochę nam te mieszkania z dawnych, minionych czasów. Ale rzeczywiście takie mieszkania, gdzie jest więcej wydzielonych pomieszczeń, już nie te otwarte przestrzenie, spełniają się zdecydowanie lepiej. I tak, i też potrzeba balkonu, czy potrzeba ogródka, tarasu, to są atrakcyjne zawsze mieszkania. My akurat w standardzie mamy blisko 4-metrowe balkony, nawet w kawalerkach, i to jest atrakcyjne, bo rzeczywiście niektórzy no, urządzają sobie na tych balkonach miłe miejsca do relaksu, i nawet jeżeli to mieszkanie jest nieduże. Natomiast tu głównym...
Do mieszkania te 4 metry balkon.
No tak, ale głównym determinantem jest tutaj to, że no niestety preferencje się mało zmieniły, możliwości się zmieniły. No niestety mamy w tej chwili drogie kredyty.
Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części proszę naszych gości o pytania wzajemne. Bardzo proszę panią prezes o pytanie do pani doktora, później o rewanż.
Dobrze, to ja zapytam o to finansowanie, pani doktor. Jak pani widzi finansowanie w przyszłości, możliwości zakupu mieszkania? Czy banki będą w swojej ofercie coś zmieniać? Czy będą chętnie udzielały kredytów? Czy tak jak gdzieś tam czasami się słyszy, że część z banków w ogóle zrezygnuje z kredytów hipotecznych? Mhm.
To ja może, pani prezes, jeszcze wrócę do tego poprzedniego, tylko chwileczkę, że tak powiem, pewne rzeczy dopowiem. A propos zmiany właśnie preferencji, jeżeli chodzi o wielkość mieszkania. I tutaj powołam się znowu na te badania, ale myślę, że warto tutaj, żebym to powiedziała, na te nasze poprzednie badania. W 2020 roku okazało się, że te badania były kilkuletnie prowadzone przez kilka lat, okazało się, że tak naprawdę właśnie te 40 do 50 metrów mieszkanie, ona cały czas funkcjonuje i jest najczęściej kupowanym produktem. Mało tego, w tamtym czasie już okazało się, że tak naprawdę najlepszą, największą zdolność kredytową wśród 7 miast tych największych badanych mają rodziny dwuosobowe, ale od razu mówię tak, rodziny, czyli dwie osoby dorosłe. Zmniejsza się ta zdolność przy posiadaniu jednego dziecka. Diametralnie spada przy dwójce. Także proszę zobaczyć, w tamtym czasie, kiedy już nie mieliśmy, powiedzmy, nie mieliśmy takiej sytuacji ani inflacyjnej, ani wysokich stóp procentowych, był problem tak naprawdę z tą zdolnością. W tym momencie tylko możemy się zastanowić, co będzie dalej, bo w tej chwili jeszcze statystyk jako takich nie mamy. Zobaczymy pod koniec roku, co się będzie działo.
Ale to widać po zmianie proporcji klienta gotówkowego i kredytowego u deweloperów. Absolutnie odwrócenie proporcji rok 2021 do ubiegłego roku 2022. Kiedyś większość to byli właśnie kredytowi klienci, a za ubiegły rok blisko 70% to są klienci gotówkowi.
Dokładnie tak. Także jak najbardziej tutaj, no niestety mamy taką sytuację i teraz pytanie o to, jak to finansować w przyszłości, co banki ewentualnie mogłyby zrobić. No ja myślę, że przede wszystkim to jest bardzo dobre pytanie do banków, prawda? Ja nie jestem tutaj, nie jestem reprezentantem. A no to świetnie, ale mogę powiedzieć, co my zaproponowaliśmy. To zaproponowaliśmy w swoich badaniach, bo też pewne takie produkty wykazaliśmy, jakie mogłyby banki przyjąć. Między innymi są to kredyty, które jakby zastąpią, czy może nie zastąpią, uzupełnią pewien pakiet u nas dostępny, czyli tak zwanych kredytów hipotecznych. I one mogłyby być alternatywą dla możliwości funkcjonowania na rynku właśnie mieszkaniowym. Następnym takim rozwiązaniem to jest...
Czym się to różni od kredytu hipotecznego?
Dobrze, już powiem. To jest w ogóle model kredytu funkcjonujący w Stanach Zjednoczonych. Polega na tym, że osoby, to też jest jakby dedykowane osobom młodym, które zaciągając taki kredyt, niejako bank też w pewien sposób jest właścicielem, zarządcą mieszkań, i osoby, które wejdą w taką formułę finansowania, osoby młode, jakby mogą w tym momencie już, nie posiadając w pewien sposób zdolności kredytowej, być jednocześnie właścicielem, powiedzmy, czasowym mieszkania. Jeżeli, powiedzmy, nie wiem, zmienią po tych 5 latach, kończą studia, nie chcą mieszkać w danym miejscu, zmieniają to miejsce zamieszkania i jakby bank przyjmuje to mieszkanie. To jest oczywiście dodatkowa rola dla banku.
Leasing,
dokładnie, coś takiego jest.
W tą stronę.
Dokładnie tak, ale to funkcjonuje i jest to jedna z takich możliwości dodatkowych rozwiązań, jeżeli chodzi o właśnie nowe narzędzia.
Chyba pani doktor poprzestaniemy, bo mamy tutaj ograniczony czas, a prosiłbym też o rewanż. Pytanie do pani prezes.
Ja mam pytanie takie, pani prezes, co pani by poradziła swoim koleżankom, kolegom, jeżeli chodzi o możliwość przetrwania rozwoju firm deweloperskich na najbliższe 2 lata?
No to nokaut taki, bym powiedziała, pani mi zadała. Konkurencji, rozumiem, tak?
Tak, tak, ale to wiadomo, że wszyscy.
Dobrze, to tak króciutko powiem. Dążenie do takiej doskonałości operacyjnej, mianowicie właśnie z takich okresów kryzysowych, wyciąganie wniosków do tego, co budujemy, czyli jaki produkt wypuszczamy na rynek, gdzie mamy luki w pozostawianiu marsz, na przykład, które w łańcuchu biznesowym, tym naszej, że tak powiem, produkcji tego naszego produktu, gdzie są dziury, gdzie zostawiamy za dużo marsz i przede wszystkim też próba takiego bardzo bliskiego trzymania się rynku, czyli na przykład, że sprzedawcy mieszkań, biura sprzedaży, które są, czy ci, którzy są sprzedawcami właśnie u tego danego dewelopera, mają bliski kontakt i komunikują się, jest dobra komunikacja i z marketingiem, ale i z tymi, którzy kupują grunty, na których mają powstawać nowe mieszkania. Bo to, co my obserwujemy, to często niedopasowanie właśnie tej oferty deweloperskiej do potrzeb nabywców, czy do miejsca, w którym właśnie taka oferta powstanie. Więc takie dążenie do doskonałości operacyjnej, nieoddawania marsz i takiego produktu, na który wiemy, że znajdziemy klienta.
Takie przewidywanie też tych trendów konsumenckich, no bo tego cyklu technologicznego nie skrócicie.
Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ grupa Murapol ma już 22 lata i przeszła też przez poprzedni kryzys 2008 roku i obserwowaliśmy wtedy, jak wielu deweloperów miało nietrafiony produkt i na przykład duże mieszkania dzieliło na pół, żeby tylko sprzedać. Ta doskonałość operacyjna to też jest jakby finansowanie, takie bezpieczeństwo finansowe. Na przykład absolutnie unikamy i nie wchodzimy nawet w takich trudnych okresach w tak zwane niestandardowe systemy płatności typu 10-90 czy 20-80, że klient na początku płaci 10-20%, a dopiero jak odbiera, to resztę. I to, proszę Państwa, skłania po pierwsze do takiej trochę spekulacji tym ceną tego mieszkania, a po drugie to, że cały ten ciężar kredytowania bierze na siebie przedsiębiorca, bo już nazywajmy to po imieniu, przez ten czas nie mamy przychodów, nie mamy tego cash flow, a musimy zapłacić i podwykonawcom, i za te towary, które będą służyły nam do wybudowania mieszkania. Także absolutnie wyciąganie lekcji z takich trudnych momentów i szukanie tej doskonałości operacyjnej i modelu biznesowego dla siebie.
Bardzo dziękuję. Było to kolejne czwartkowe forum, którego gośćmi były pani dr Iwona Sroka, członkini zarządu Murapol S.A., absolwentka naszej Alma Mater, tak oraz pani dr Izabela Rudzka, Instytut Finansów Korporacji Inwestycji SGH. Nazywam się Bartosz Majewski, a program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiowski. Zapraszamy za tydzień na kolejne czwartkowe forum.
Dziękujemy Państwu, dziękujemy.